Protest lekarzy rezydentów, propozycje zmian budżetowych, również w kontekście zwiększenia dotacji na służbę zdrowia w Polsce, to między innymi tematy dzisiejszych gier politycznych. Mariusz Rytel, zapraszam. W studiu posłowie Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
I Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Zaskoczyła panów wiadomość, że lekarze rezydenci skończyli głodówkę?
No, kiedyś ten protest musiał się skończyć. Mówiliśmy o tym już od dawna, że tak naprawdę nie ma uzasadnienia tego protestu. Lekarze rezydenci w ostatnim czasie mieli dosyć poważne dodatkowe pieniądze w budżecie państwa. O prawie 40% w ciągu ostatnich 2 lat wzrosły wydatki na pensje rezydentów. Nie tak samo dla każdej specjalizacji, ponieważ tak jak w kilku innych dziedzinach, tutaj też pojawił się pomysł, aby w specjalizacjach, w których jest najmniej rezydentów i gdzie jest na nich zapotrzebowanie, pojawiły się większe wynagrodzenia po to, aby zachęcić rezydentów do tego, aby takie, jak na przykład pediatria czy lekarze rodzinni, bo tamtych rezydentów jest mniej, aby ich zachęcić do tego. My wyraźnie też mówiliśmy o tym, że zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia. W tym roku, przypomnę, jest to kwota aż 87 miliardów złotych. Na to składają się głównie pieniądze, które wydatkowuje NFZ, zamawiając świadczenia w szpitalach, u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy w tak zwanej opiece ambulatoryjnej, czyli u lekarzy specjalistów. To są pieniądze wyższe niż w ubiegłym roku o kilka miliardów złotych. Dodatkowo z nadwyżki budżetowej, która pojawiła się w tym roku, jak państwo wiedzą, na 5 miliardów nadwyżki, aż 3 miliardy zostały przeznaczone właśnie na służbę zdrowia. Z tego duża część jest przeznaczona na tak zwane nadwykonania, czyli te operacje, zabiegi, które wykonywane są w szpitalach, a które nie były kontraktowane przez NFZ i są to wydatki ponadstandardowe, które dotąd były z dużym opóźnieniem wypłacane, jeżeli w ogóle.
Chwali się rząd opłaceniem tych nadwykonań, tylko że czy nie boi się pan poseł, że to jest, jak to zwykle się mówi, służba zdrowia to dziura bez dna, czy worek bez dna, czy...
Ale my zdajemy sobie sprawę, że trzeba pieniędzy dokładać i stąd projekt rządowy, który zakłada stopniowy wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w roku 2025. W przyszłym roku dodatkowo 6 miliardów złotych zostanie dołożone do wydatków na ochronę zdrowia. Są to bardzo poważne pieniądze.
Lekarze rezydenci mówią, że kończą głodówkę, ale protestu nie kończą. Pan poseł Mieczysław Baszko.
To jeżeli chodzi, to przede wszystkim to pan minister Radziwiłł z tego jest zadowolony, tylko że kończą głodówkę, ale chciałbym przypomnieć, że to strajk, który od 2 października trwano na pewno, jeżeli chwytają się strajku głodowego, to jest bardzo odpowiedzialne, ale bardzo i zarazem niebezpieczne dla zdrowia strajkujących. Ten problem nie został załatwiony i on nadal jeszcze będzie trwał i trwa. Strajkować w innej formie będą, manifestować i przypominać dla rządu, żeby jednak te środki finansowe znaleźć. Trzeba też o tym przypomnieć, że to żądania są, mówimy, że bardzo duże żądania. No, jeżeli 1,02% średniej krajowej, żeby ta pensja była rezydentów, to moim zdaniem to nie są wygórowane żądania, a o tym też my też o tym pamiętamy, że zawsze w służbie zdrowia występują niedociągnięcia, ale to trzeba też raz nareszcie kompleksowo trzeba zreformować służbę zdrowia. W jaki sposób? Minister Radziwiłł bardzo dokładnie o tym mówi, on wszystko wie jak, w jaki sposób trzeba to zrobić i to jest teraz problem polityczny zarazem, bo widać, że minister Radziwiłł nie ma poparcia tak wielkiego w rządzie, widać, że za nim za bardzo nikt nie stoi i tak on na odszale to jest. Także...
Podobno marszałek Karczewski zgłaszał swój akces na ministra zdrowia. Czy panowie coś słyszeli na ten temat?
Pożyjemy, zobaczymy. To nie my będziemy podejmowali decyzję, tylko pani premier. Natomiast jeśli chodzi o kompleksowość reformy służby zdrowia, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy pierwszym rządem, który w ogóle wprowadził ustawę, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu we wszystkich praktycznie zawodach medycznych. Dotąd było to tak, że jeżeli był jakiś protest, czy był jakiś problem, no to rząd także i PO-PSL-u gdzieś tam kapał parę złotych pojedynczym zawodom, na przykład pielęgniarkom, co nie miało zresztą potem pokrycie w kontraktach NFZ-u i szpitale musiały te pieniądze znaleźć na podwyżki dla pielęgniarek, ale o innych zawodach medycznych już nie pamiętano. Teraz przyjęto ustawę o minimalnym wynagrodzeniu wszystkich zawodów medycznych, gdzie wprowadzono minimalne stawki także dla tych zawodów, które mają mniejszą siłę przebicia. Trzeba o tym wyraźnie pamiętać. Ponadto wprowadziliśmy chociażby ostatnio sieć szpitali, która powinna polepszyć sytuację tych pacjentów, którzy trafiają do szpitali, bo dotąd to było tak, że pacjent po operacji czy zabiegu był zdany sam na siebie, jeśli chodzi o rehabilitację czy porady specjalistyczne. Teraz szpital ma obowiązek zaopiekować się takim pacjentem. To powinno polepszyć sytuację zdrowotną tych ludzi.
Ale to
leki dla seniorów to są także elementy, o których mówiliśmy, czy powstrzymanie prywatyzacji szpitali, do której chcieliście doprowadzić.
Ale tu też trzeba też pamiętać, bo to są fakty. Z faktami się nie dyskutuje. Przecież w sieci szpitali geriatrii nie ma. Proszę pokazać, który szpital geriatry jest w sieci szpitali. I to jednak widzimy, w jaki sposób dba się o ludzi starszych i nie tylko. Tutaj nie można zwalać na poprzedniku, bo wiem, że ile rządów było, przypomnijmy, od ministra Balickiego, czy Arłukowicza, czy jeszcze inni byli, to wiemy, jakie problemy były. I cały czas fachowcy, którzy są, jednak trzeba przypomnieć, że to niezadowolenie 2 października, ono nie jest, że z 2 października nastąpiło niezadowolenie rezydentów. Przypomnę szczerze, że w czerwcu już między innymi 100 różnych podmiotów, lekarzy, stowarzyszeń pacjentów w list, petycję wysłało do pani premier i do ministra o jak najszybsze zajęcie się służbą zdrowia. Trzeba też pamiętać, że pan premier Morawiecki tak lekko powiedział, że 7 miliardy jest nadwyżki.
No to... Czyli zgadza się pan z tą tezą, że to wina premiera Morawieckiego?
Też między innymi, że są środki finansowe.
Ale panie pośle, to kilka zdań, żeby uporządkować. Po pierwsze, pan minister Radziwiłł kilkanastokrotnie spotykał się w tym roku z rezydentami, zanim oni ogłosili strajk głodowy. I to przypomnę, strajk rotacyjny. To nie było tak, że ci rezydenci od 2 października każdy z nich kilka tygodni głodował, tylko wymieniali się co kilkanaście godzin czy co kilkadziesiąt. Takie były realia, a więc ten strajk głodowy to tak troszeczkę w cudzysłowie trzeba by go wziąć. Pan minister Radziwiłł wielokrotnie spotykał się z rezydentami, mówił jakie są plany rządowe, mówił o planach wydatków, zwiększonych wydatków na ochronę zdrowia. Zgadzam się co do jednego, że problemy w ochronie zdrowia nie są problemami, które pojawiły się teraz. To są problemy istniejące już co najmniej kilkadziesiąt lat, nawet powiedziałbym co najmniej od czasów PRL-u i nie da się wszystkich tych problemów rozwiązać. My, mówiłem wyraźnie o tym, staramy się zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, ale staramy się to robić w taki sposób, żeby pieniądze nie były przejedzone, tylko żeby dały jak największe efekty. I za jakiś czas mam nadzieję, że te działania także organizacyjne, o których mówiłem na początku, sieć szpitali, dlaczego nie ma geriatrii, czy niektórych innych specjalności. Mówiliśmy o tym wyraźnie przy uchwalaniu ustawy, że ta sieć dotyczy, nazwijmy to, szpitali ogólnych, które są podzielone na kilka stopni referencyjności, plus do tego oddzielnie, tak jak to było dotąd, kontraktowane są na przykład usługi dla szpitali psychiatrycznych czy onkologicznych. One także dostaną pieniądze budżetowe, nie ma żadnego zagrożenia, że tych pieniędzy tam nie będzie.
Jeżeli chodzi o nadwykonania, te środki finansowe, to co roku minister, rząd zawsze, jak przypominam, w naszym województwie zawsze w późniejszym terminie przekazywał środki finansowe.
Niestety nieprawda, panie pośle,
To była bolączka poprzedników i teraz tych też poprzedników. Ale przede wszystkim, ja tego nie mogę
pewnie
zrozumieć. Jeżeli górnikom 2 miliardy, ponad 500 milionów za deputaty węglowe, dlaczego nie przystaliście na ten pomysł, żeby w tym roku dać 1,4 miliarda górnikom i w następnym budżecie 1,1 miliarda, a te jednak 1,1 miliarda przekazać dla lekarzy rezydentów, a przede wszystkim wiemy, że trzeba kompleksowo reformę, sprawy służby zdrowia. Ale nie możemy dopuścić, żeby nasi lekarze wyjeżdżali na zachód, bo pielęgniarki od lat wyjeżdżają i coraz większa grupa wyjeżdża, bo jednak atrakcyjność jest póki co zarobkowa atrakcyjność jest.
To jest inny problem.
Kilka elementów. Po pierwsze, te deputaty dla emerytów górników to były zaległości rządu PO-PSL. My musimy dzisiaj płacić wasze zaległości, których nie opłacaliście przez wiele lat. Podobnie było ze składkami choćby do organizacji międzynarodowych i trzeba było w końcu znaleźć pieniądze na tego typu rzecz. Po drugie, rzeczywiście jest problem, jeśli chodzi o liczbę lekarzy w Polsce. My, w przeciwieństwie do rządu PO-PSL czy rządów PO-PSL, doprowadziliśmy do tego, że bardzo poważnie o 1/3 prawie zwiększyliśmy liczbę osób przyjmowanych na studia medyczne w Polsce, co za kilka lat zaowocuje tym, że zwiększona liczba lekarzy pojawi się przy łóżkach pacjentów.
Zgadzam się. Wyjadą?
Właśnie, to jest problem, o którym trzeba rozmawiać. Rzeczywiście pojawiały się takie pomysły, aby albo fundować swego rodzaju stypendia, które by były stypendiami bezzwrotnymi dla studentów uczelni medycznych, jeżeli pracowaliby w kraju, a jeżeli by wyjeżdżali, musieliby te stypendia zapłacić, bądź jakaś inna forma pożyczki swego rodzaju, którą musieliby spłacać, gdyby wyjeżdżali do pracy poza granicami Polski. To trzeba sprawdzić pod względem formalno-prawnym, czy jest taka możliwość, ale takie pomysły rzeczywiście się pojawiały i być może je trzeba będzie wprowadzić.
Mamy problem z pielęgniarkami. Ja jeszcze tylko wspomnę o wieku. Średnia wieku pielęgniarki to dzisiaj w Polsce 50 lat.
50 lat.
Wśród lekarzy prawie 55.
I wychodzi tak, że za 4 lata, za 5 lat będzie dotyczyło każdego, będzie dotyczyło służby zdrowia w każdym szpitalu. Ja tutaj chciałbym też słuchaczom bardzo tą informację, zawsze wiarygodnie staram się mówić, nie zdarzyło się, że trzeba też pamiętać, że samorządy w województwie bardzo duże środki finansowe przeznaczyły na rozbudowę, modernizację i zakup sprzętu medycznego. Trzeba przypomnę, że my od 3 lat jako samorząd województwa podlaskiego wydajemy najwięcej środków finansowych w kraju. I to też trzeba też pokazać, że i samorządy powiatowe, samorządy wojewódzkie i trzeba o tym też pamiętać i przypomina, że samorządom też, żeby nie środki finansowe samorządowe, to by tutaj w służbie zdrowia dużo, dużo, dużo gorzej byłoby. I lepiej zawsze tą współpracę z samorządem, a rządem zawsze ona musi być. Tu wystarczy mają? Tylko... Nie, przede wszystkim tu chodzi o środki osobowe. Bo wiemy dokładnie, każdy z nas tutaj wie, że środki na osobówkę no, samorządy nie mogą przeznaczyć. A zresztą nie mają z czego. Dobrze, że chociaż dają środki finansowe na czym... Tak na jakich instrumenty się daje dla lekarzy, dla służby zdrowia, żeby mieli mieć wyposażenie w dobrych warunkach, nowoczesnych warunkach. I tutaj to trzeba podkreślić, że
lekarze,
jest.
Którzy ja tylko przypomnę, że nie rezygnują z samego protestu. Oni mówią o tym, że teraz będą wypowiadać tę klauzulę, która pozwala im pracować tak na dobrą sprawę w kilku różnych miejscach, na kilku etatach. To już też może spowodować to, że będzie tych lekarzy po prostu mniej.
Tak, ale to mówiłem o tym, że lekarzy w Polsce brakuje i trzeba doprowadzić do tego, aby liczba lekarzy w Polsce wzrosła i te działania rządu zwiększające limit przyjęć na studia medyczne wyraźnie w tym kierunku idzie. Także zwiększyła się liczba specjalizacji, które przyznawane są przez ministra zdrowia w poszczególnych dziedzinach i to także następuje po to, aby jak najszybciej ci młodzi lekarze weszli w dorosły, normalny tryb życia takiego lekarskiego. Przypomnę tylko, że samorządy mają obowiązek ustawowy, aby dbać o szpitale wojewódzkie czy powiatowe, to dlatego mają pewien udział w podatku CIT i PIT, aby także z własnych środków dbały o wyposażenie, remonty i właściwy standard w szpitalach. I ja się cieszę, że także i nasz samorząd czy niektóre powiaty w miarę swoich możliwości starają się to zrobić. Przypomnę, że podobnie robi także i budżet państwa. Chociażby szpital kliniczny w Białymstoku otrzymał kilkaset milionów złotych w przeciągu kilku lat na to, aby wybudować nowe oddziały.
Także mamy służbę zdrowia, jednak i rząd popełnił.
Ale to kosztuje, i to kosztuje, 700 milionów, to kosztuje bardzo dużo
pieniędzy. Ale trzeba tutaj jeszcze pamiętać o Białostockim Centrum Onkologii. Tam potrzebne są środki finansowe, trzeba wspomagać. Tam samorząd województwa duże środki przeznaczył.
Placówka samorządu
i jednak trzeba iść i wspomagać, żeby rządowe środki finansowe też, bo bez środków rządowych, no szpital sami samorząd nie ma takiej płynności finansowej.
Warto rozmawiać i trzeba się dogadać o rozmowach na temat ewentualnej rekonstrukcji rządu i czy problemy finansowe sprawią, że będziemy mieli problemy zdrowia i finansów zdrowia sprawią, że będziemy mieli nowego ministra na fotelu ministra zdrowia. O tym porozmawiamy po przerwie. Posłowie Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości to nasi i państwa goście w grach politycznych. Panowie, rząd z poparciem po 2 latach rządzenia, bo mamy właśnie ten półmetek taki chyba właściwie dokładnie to był ten tydzień, który dobił do półmetka rządu Beaty Szydło. I teraz tak, słyszymy zapowiedzi o rekonstrukcji rządu, o zmianie na fotelu premiera, a poparcie rekordowe.
To tylko może cieszyć. To chyba jeszcze tak nie było, żeby po 2 latach nie było wyraźnego spadku w sondażach partii, która sprawuje władzę. Zawsze nadchodzi taki moment kryzysowy. Na szczęście on na razie nie nadszedł. Jak rozumiem, Polacy doceniają to, co robimy. To, że realizujemy obietnice wyborcze. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. My będziemy starali się te obietnice realizować i to podkreślę po raz kolejny, to chociażby przy służbie zdrowia, o której przed chwilą mówiliśmy, że wszystkiego po prostu zrobić się nie da. Potrzebny jest czas na to, aby Polskę zmieniać dla dobra Polaków.
Pan poseł Baszko ma nadzieję wręcz odwrotne.
To jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, to na pewno jest potrzebna, na pewno nawet i w samym Prawie Sprawiedliwości też są takie głosy, żeby rekonstrukcja nastąpiła. Ja tylko chcę przypomnieć, że już w lipcu na początku i we wrześniu stracili posadę wiceministrowie. Wiceminister sportu i turystyki, który był bardzo aktywnym. Chcę podkreślić, że nasze województwo bardzo doceniał Puszczę Białowieską, kanał Augustowski. I może za to między innymi może został wystukany, nazwijmy tak. Ale jeżeli chodzi
o relacje bezpośrednie z ministrem, takie osobiste.
Wiceminister Schmidt, to też sąsiad warmińsko-mazurski i też stracił stanowisko. Także widać, że coś jest na rzeczy. To widać, że jednak te naprężenia, one będą występować i występują. Ja tylko na przykład zawsze będę pod stanowisko twarde, będę trzymał zawsze, podkreślam, że dobrze, żeby naszych ministrów jak najwięcej było, bo to jednak możemy wtedy zwracać się
czy sygnalizować
z województwa podlaskiego. Tym bardziej, żeby o problematyce, która dotyczy naszych mieszkańców, szybciej można skontaktować się, tym bardziej wyborcy bezpośrednio nawet mają lepszy kontakt. I tutaj nie ukrywam, że zaniepokojony byłem, jeżeli wymieniono minister rolnictwa, rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, to wręcz na łamek prasy, że nie przyłożę tutaj
Pan
ręki.
Pan poseł jest za, czyli...
Żeby jednak był.
Żeby jednak został.
Żeby nasz minister tym bardziej,
nie było rządu,
te problemy...
Żeby nasz minister był dalej ministrem.
Oczywiście,
że... No to cieszę się, panie pośle, że także PSL popiera ministra rolnictwa. Że to wotum nieufności, które niedawno składaliście, było po to, żeby wzmocnić pozycję ministra Jurgiela.
Ale przypomnę jeszcze w styczniu tego roku też było głosowanie nad wotum nieufności minister Jurgiela i też przekonałem też 4 posłów z Polskiego Stronnictwa, żeby nie głosowali za odwołaniem.
No, panie pośle,
pan minister bardzo ładnie zachował się, podziękował na balu sportowców w Gołębieskim. Mówię, że nie spodziewałem. Po prostu ja wiem, co to znaczy poseł z województwa podlaskiego. Czy trzeba...
I tak trzymajmy dalej. Też chciałbym, żeby tych... ministrów, wiceministrów było jak
ale
najwięcej.
Ale tutaj chcę dodać, że pani premier ma naprawdę duży problem, bo jednak też cały czas nacisk opinii publicznej, żeby prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński objął tego premiera. No i tutaj też są rozmowy, widać
kuluarach. Chyba opinia publiczna z kręgów prezesa tak naciska.
Ale
mam wrażenie, że także posłowie opozycji totalnej bardzo by chcieli, żeby pan prezes Kaczyński został także premierem.
Ja myślę, że rekonstrukcja na pewno będzie. Tutaj nie ma o czym mówić. I myślę, że to, co na początku, w pierwszym temacie, służba zdrowia, jednak niech będzie tak zadowolony minister Radziwiłł, że strajk głodowy zakończył się. Także dla niego to może być też głodówka.
Tą rekonstrukcję pani premier zapowiedziała na połowę listopada. W związku z tym, że dzisiaj pan minister Konstanty Radziwiłł miał swego jego rodzaju dobry dzień, tak? Biorąc pod uwagę, że lekarze rezydenci przestali głodować. Ale protest trwa, to oni podkreślają.
Tak, to prawda, ale tak jak mówiłem, duża część problemu służby zdrowia nie jest do rozwiązania na na już, na tę chwilę. My staramy się to w dłuższej perspektywie także rozwiązać. Część tych problemów została już rozwiązana. Jeśli chodzi o samą rekonstrukcję, ja osobiście nie spodziewałbym się aż tak głębokiej rekonstrukcji. Przypomnę zresztą, że pewne zmiany w rządzie zachodzą tak naprawdę na bieżąco, bo nie tylko tych dwóch wiceministrów, o których pan poseł wspomniał, zmieniono, ale to łącznie około 10 już chyba wiceministrów się wymieniło, bądź zostało powołanych nowych. Taka rekonstrukcja była już kilkanaście miesięcy temu, tak jest, kiedy zwiększono kompetencje premiera, wicepremiera Morawieckiego. Zastąpił on także jako minister finansów ministra Szałamachę. Także tych zmian było już troszkę wcześniej. Wygaszono funkcjonowanie Ministerstwa Skarbu, a więc jakaś rekonstrukcja już wcześniej się dokonywała. Teraz pewnie też jakaś niewielka zmiana nastąpi, ale to pani premier w porozumieniu z władzami partii z panem prezesem Kaczyńskim podejmą decyzję.
Skąd te informacje o tym, że jednak będzie wielka? No bo na tej giełdzie nazwisk pojawiało się naprawdę dużo poważnych
postaci. Ale tę giełdę nazwisk to kto prowadził? Dziennikarze. Ja rozumiem, że wzrasta czytelność, jak napiszą na pierwszej stronie, premier szedł do dymisji. To bardzo chwytliwy tytuł i każdy, kto interesuje się polityką, od razu sięgnie, żeby zobaczyć coś w artykule, a tam się okaże może nieznanych źródeł, dywagacje, być może kiedyś i tak dalej. No dziennikarze muszą pisać rzeczy, które wydają się ciekawe, a sprawy polityczne zawsze są łatwe.
Na pewno nie było to z inspiracji polityków, pan poseł zapewnia.
Być może politycy także. Ja przypomnę zresztą, że posłowie opozycji totalnej od dawna już mówią o tym, że to prezes Kaczyński powinien być premierem, ale to na razie my będziemy decydowali, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, o tym, kto będzie premierem, a nie posłowie opozycji.
Ale też pamiętać, no jednak te kryzysy resortowe, które były, no, przypomnę tylko, to niebagatele, ten kryzys ministra obrony narodowej z Misiewiczem, to no, tak szczerze trzeba powiedzieć, jesteśmy w NATO i takie rzeczy wyprawia Misiewicz i minister obrony przyzwalał, aż dopiero prezes musiał zainterweniować w tej sprawie, to przecież taki minister
ale już dawno... Ale co on zrobił? Ani nie ukradł, ani nie zabił. Ani nie pobił. Ja tylko przypomnę, że byli ministrowie z rządu PO-PSL, którzy kradli, mieli zarzuty prokuratorskie, nic im się nie działo.
Ja wolę by odznaczeń takich nie dostawać i po nocnych klubach też nie jeździć. Też on jeździł,
wiemy. To jest oczywiste, zgadzam się, to pełna zgoda.
Tak jest.
Decyzja,
takich konsekwencje, osób nie powinien. Takich
konsekwencje zostały
wyciągnięte. To jest kryzys. I z tego kryzysu jednak przecięcie tego działania ministra obrony narodowej na pewno wizerunkowo poprawiłoby. I nie ukrywam, że jest wiceminister pan Dworczyk i jest dobrze spostrzegany, jeżeli chodzi o...
Proszę zapytać żołnierzy, czy dobrze postrzegają ministra obrony narodowej. To jest minister, który w końcu doprowadził do tego, że polska armia będzie unowocześniona i rozbudowana i zapewni bezpieczeństwo. Także nie dbajmy tylko i wyłącznie o sprawy wizerunkowe, ale bardziej o to, jak jest prowadzona działalność merytoryczna. Tu panu Macierewiczowi naprawdę nie można nic zarzucić.
Ja tylko wejdę w tę tematykę, jeżeli tak dobrze żołnierze generalicy ocenia, to trzeba zapytać się o generała Polko i zapytać się u biskupa polowego generała, który zabrał głos bardzo stanowczy, niepokojący, co się dzieje się w armii polskiej.
Ale to biskup polowy, przepraszam, ma kierować armią, bo nie wiedziałem, że takie mają być zwyczaje w Polsce.
Ale spostrzeżenia są. Jednak my też, jak widzimy, oceniamy kogoś tam z niższego szczebla, też mamy swoją ocenę. A to
minister
jest jeden
doprowadził
z najwyższych
do tego
szczebli hierarchii kościelnych. Także o tym też trzeba, o tym, to są sygnały bardzo znaczy, to nie na złość biskup to mówi. On martwi się o Polskę, znaczy. O armię polską.
Dobrze, cieszę się, że się martwi. Pewnie minister także tego głosu wysłucha i jeżeli uzna, że warto, to częściowo go zastosuje. Przypomnę, że doszło do zmian kadrowych. Generałowie, którzy mówili o tym, że Polsce nic nie grozi, którzy współpracowali z poprzednim prezydentem i mówili o tym, że Polska przez najbliższe lata nie będzie zagrożona jakimkolwiek konfliktem zbrojnym, a mówili o tym tuż przed agresją rosyjską na Krym i nie widzieli tego niebezpieczeństwa, no to tacy generałowie, proszę wybaczyć, ale no niekoniecznie perspektywicznie nadają się do kierowania armią. Każdy z ministrów ma też prawo do tego, aby prowadzić swoją politykę kadrową. Nie można tego odmówić także i ministrowi Macierewiczowi.
Ale nie można prowadzić gier słów, bo to słowami można rozpętać wojnę.
O ministrze Macierewiczu nie mówiło się w kontekście dymisji, no chyba, że w sferze życzeniowej różnych środowisk, ale na pewno nie tak.
Tutaj większe poparcie by PiS zyskałby, żeby nie było
Panie pośle, jeszcze raz powtórzę.
Sondaż byłby jeszcze.
Jeszcze raz powtórzę, jak PO i PSL będą znowu kiedyś rządziły, co jest mało prawdopodobne, no to wtedy będziecie decydowali personalnie, kto będzie takim lub innym ministrem. Na razie możecie sobie tylko pomarzyć.
Ministra Macierewicza, rozumiem, na pewno nie będzie na ministra. Żadnej rewolucji nie przewidujemy, żadnych gwałtownych zmian nie będzie. To ostatnie wypowiedzi rzecznika rządu Rafała Bochenka na temat tych proponowanych zmian. A ja zapytam, bo to był ciekawy tydzień sejmowy. Tam było dużo o budżecie, tam było dużo o sprawach, no chociażby mieliśmy kolejne posiedzenia komisji dotyczącej, zajmującej się aferą Amber Gold, przesłuchiwany Sylwester Latkowski, znany z tego.
Także komisja weryfikacyjna.
Tak, także komisja weryfikacyjna. Panowie, co najbardziej zapamiętali?
Oczywiście ważną sprawą perspektywiczną dla Polaków i dla całego państwa polskiego to przede wszystkim budżet. Przede wszystkim o budżecie trzeba o tym rozmawiać. I jaki to kształt będzie budżetu, no to będzie los rozwoju państwa polskiego. Bo już Amber Gold to nam nic nie pomoże. Ją tylko trzeba doprowadzić, żeby winni zostali ukarani i to zdecydowanie od początku jesteśmy za tym, żeby doprowadzić do ukarania. Czy chodzi nawet o reprezentacyjną sprawę Warszawy i nie tylko trzeba, bo w innych miastach na pewno występowały i na pewno część osób, które bardzo zorientowani, to wiedzą o tym i też trzeba też pokazać, że pewne mechanizmy działania przekroczyli swoje kompetencje. Za kompetencje też trzeba odpowiadać.
Z budżetu jesteście zadowoleni? Mówimy, czy dochodzą informacje takie agencyjne, że wrzesień po raz pierwszy z nadwyżką budżetową?
3 miliardów chyba z tego, co pamiętam. Rzeczywiście tak dobrze jeszcze nigdy nie było z polskim budżetem. To jest to zasługa w ogromnej mierze zmian, które dokonały się w administracji skarbowej, ale i także w ustawach wokołopodatkowych, tak to ogólnie nazwę. Chodzi między innymi o uszczelnienie karuzeli VAT-owskich, co najmniej kilkanaście miliardów złotych dodatkowo pojawiło się w budżecie państwa, bądź po prostu budżet nie musiał zwracać części kwot VAT-owskich, bo przypomnę, że VAT to jest także podatek, który potem państwo zwraca firmom, które mogą VAT odliczać. To także uszczelnienie importu paliw. To premier Morawiecki mówił w Sejmie o tym, że za rządów PO-PSL dziennie wjeżdżało do Polski kilkaset, około 650 cystern z paliwem. W tej chwili wjeżdża ich około 150. A mimo to wpływy podatkowe z paliw są na bardzo podobnym poziomie, co oznacza, że kilkaset cystern wjeżdżało tak naprawdę bez żadnego opodatkowania i to był czarny rynek i państwo pod rządami PO-PSL nie potrafiło sobie z tym poradzić. Mimo tego, że te wpływy podatkowe są zdecydowanie lepsze niż za poprzedników, zmniejszyliśmy lukę podatkową, to ciągle niestety państwo jest na deficycie. Przypomnę, że musimy płacić kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie za długi, do których niestety także rząd PSL w ogromnej mierze się przyczynił. Przypomnę, że rząd Tuska z rządem pani Kopacz dwukrotnie zwiększyli zadłużenie naszego państwa do biliona złotych. No i teraz same odsetki rocznie kosztują,
dług publiczny.
Łącznie kosztują ponad 30 miliardów złotych. To są naprawdę bardzo, bardzo duże kwoty. Jeśli chodzi o te sprawy ważne, o których rozmawialiśmy, to warto przypomnieć, że to śledztwo wokół Amber Gold pokazuje, że niestety sprawy zamieszani byli nie tylko formalni właściciele tej firmy, ale także i chyba duża część osób piastujących dosyć wysokie stanowiska. Mówi się coraz wyraźniej o tym, że działania prokuratury były, mówiąc delikatnie, nieprzejrzyste. Podobnie z Urzędem Skarbowym w Gdańsku, ale i także władze samorządowe Gdańska były tutaj dziwnie przyjazne firmom prowadzonym przez Marcina P. A okazuje się, że także i ówczesny premier Donald Tusk miał dosyć szeroką wiedzę na temat działalności tej firmy i jednocześnie w tej sprawie nic nie robił. To z jego punktu widzenia i całej platformy i totalnej opozycji może być poważny problem. Natomiast zgadzam się z panem posłem, że trzeba sprawę wyjaśnić i ci, którzy w jakikolwiek sposób byli zamieszani, oni powinni za to odpowiedzieć. Podobnie zresztą jest z dziką prywatyzacją czy reprywatyzacją, jak to nazywano w Warszawie, w innych miastach. I tu znowu okazuje się, że bez przychylności ratusza warszawskiego duża część tych reprywatyzacji nie mogłaby być możliwa. Ci ludzie muszą odpowiedzieć w końcu za to, że łamali prawo i dla prywatnych celów brali środki publiczne.
Rządy sprawy, o których mówimy bardzo często, z tym, że odnoszę takie wrażenie, że PiS chciałoby, żeby się o nich mówiło, a PSL, a również ukarało oczywiście sprawców, a PSL szybko ukarałoby sprawców.
To znaczy tutaj wracając do budżetu też wyraźnie trzeba zaakcentować, że liczby nie kłamią. No i jeżeli chodzi o dług publiczny, który mówiono tutaj bilion, to było około 800-790 miliardów. Teraz mamy praktycznie zaraz będzie 1,2 mld przez 2 lata. Jednak narastają środki finansowe. Też o deficycie trzeba o tym pamiętać. Jaki był deficyt? Jaki teraz deficyt proponuje się? O tym mówić. 2015 roku 16 miliardy przesunięto na 2016 rok, żeby zmniejszyć deficyt. I o tym nie mówimy. Tu pewne środki finansowe też były. Ja nie mówię, że było bardzo tak różowo, ale też trzeba fakty o tym mówić. I tutaj, ale tak wracając jeszcze do tych wydarzeń, no trzeba też o tym wspomnieć, o wydarzeniach Ogólnopolskiego Związku Solidarność, związków zawodowych o handlu w niedzielę. I tutaj też przewodniczący pan Duda jest bardzo rozgoryczony, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie dotrzymuje zobowiązań i dochodzi też do pewnego niezadowolenia, mocnego niezadowolenia, to co powiedział wczoraj. I tutaj też widzimy, że dla rządu idzie w tym kierunku, że środków finansowych, no gdzieś one będą no, brakować, bo ja bym życzyłbym, żeby tych środków finansowych nie brakowało. Naprawdę życzyłbym.
Pan poseł Maszko powoływał się już dzisiaj na prezesa Kaczyńskiego, więc ja też przypomnę, że prezes Kaczyński w pewnym momencie wyraźnie musiał powiedzieć o tym, że wcale nie jest tak, że my tak pieniędzy mamy
nieskończoność.
Bo taka jest prawda. Z jednej strony udaje się uszczelnić system podatkowy, większe są wpływy podatkowe do budżetu państwa, ale tak jak mówiłem, niestety ciągle wydatki państwa są większe niż dochody. Ja tylko przypomnę, że mimo tego, iż jest deficyt na podobnym poziomie jak w okresie rządów PO-PSL, czasami on był wyższy za tamtych rządów, czasami troszeczkę niższy, natomiast wtedy nie realizowaliście tak ambitnych programów socjalnych, jakie my realizujemy. Tu najbardziej znany jest oczywiście program 500+, ale to także leki dla seniora. Łącznie z budżetu państwa co roku wydaje się około 60-70 miliardów złotych na politykę społeczną. Nigdy w dziejach III Rzeczypospolitej nie było tak poważnych wydatków dla tych uboższych, którzy trochę gorzej radzą sobie na rynku.
Znaczy politykę społeczną dobrze się realizuje też lepiej, jak jest z czego? Ze środków finansowych. I tutaj mamy, że kontynuację. Jednak tutaj dlaczego w tym wypadku? Jeżeli był minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Proszę bardzo, dlaczego tak trudno przyznać mu rację, że jednak on rozpoczął to, które naprawdę efekty dają, te urlopy macierzyńskie roczne. To nawet 2-letnie ja bym za tym był. Czasami ten 500+, przecież też dokładnie poseł wie, że my głosowaliśmy cały klub za tym, żeby dać. Tylko też było, że każdemu dziecku, ja też tak samo odebrałem w kampanii, tak trzeba o tym też pamiętać, że nie wszystko jest tak, że przeciw. Przeciw to, jak opozycja totalna, która jest, czy w samorządzie, czy gdzie jest, cały czas jest tylko przeciw, to taką opozycję trzeba wygonić czasami. A w samorządzie często
dobrze,
się zdaje się
będę
tak.
Będę cytował pana posła przy spotkaniach z politykami Nowoczesnej czy Platformy.
I przy samorządach często się stara się taką politykę, że staje na przykład i głosuje en bloc przeciw budżetowi. Czy absolutorium. Ja wiem, czy coś wam, czy z klubowi, poszczególnym radnym z sejmiku, z poszczególnych terenów, regionów pochodzą, czy tam nie jest inwestycji, czy uchwalaliśmy coś, czy... No ale my dla zasady jesteśmy przeciw. Dla zasady przeciw to dla mnie też... Ja też jestem teraz posłem i nie mogę sobie tego odebrać, że żebym ja nie odpowiadał za kraj. Ja też chcę odpowiadać za kraj jako poseł. Ale nie ma czegoś takiego, że unikać i dlatego my często, czy nawet było to wotum nieufności dla pana ministra Jurgiela, to merytoryczne było pokazanie, nawet pokazaliśmy, że będziemy pomagać pana ministra, żeby w tych podejmowaniu tych decyzji. Nie, że tylko źle, bo czemu? Bo źle.
Nie. Panie pośle, jeszcze raz powiem, cieszę się, że jak pan twierdzi, kilku posłów PSL-u było przeciwnych nieudzieleniu nieufności panu ministrowi Jurgielowi. To oznacza, że jednak jego polityka ma jakiś sens i przynosi dobre efekty. Nie, bo przynajmniej część to rolników problemy. tak to postrzega. Też, trzeba pamiętać jednak o tym, że ogromna część posłów głosuje en blok i według barw politycznych i tego nie unikniemy. Też chciałbym, żeby rozmawiali merytorycznie, ale jak pan wie, w Sejmie niestety bardzo często tak się nie dzieje. Wracając natomiast do handlu w niedzielę, to nie jest tak, że nie wypełniamy zobowiązań. Przypomnę, że projekt ustawy jest projektem obywatelskim. My zgodnie ze swoją obietnicą staramy się te projekty obywatelskie kierować do komisji, pracować nad nimi. Tu po wielu miesiącach bardzo burzliwej debaty, bo trzeba przypomnieć, że temat jest kontrowersyjny. Nie wszyscy są za tym, aby zamknąć sklepy w niedzielę. Szukamy jakiegoś rozwiązania kompromisowego, który pozwoliłby. Ja akurat jestem za tym, żeby zakazać, ograniczyć w każdym razie bardzo poważnie handel w niedzielę, przynajmniej w tych wielkich sklepach, tak aby i z jednej strony pracownicy mogli odpocząć, ale także, żeby Polacy mogli przeznaczyć niedzielę na spotkania rodzinne, jeżeli ktoś chce, także do kościoła, jeżeli jest wierzący, a małe sklepiki, jeżeli będzie taka potrzeba, zgodnie z projektem ustawy, będą mogły spokojnie handlować. To samo będzie dotyczyło stacji benzynowych i wielu innych punktów, także nie zostanie cała Polska, że tak powiem, w niedzielę zamknięta.
Tutaj wyłączeń też, jest wiele.
Tutaj wyłączeń też jest wiele i będziemy jeszcze na pewno do tematu wracali, bo tak jak przypomnę, w samej podkomisji, bo to na razie podkomisje były potem połączone komisje i tam było bardzo wiele pomysłów na to, czy ograniczać, czy nie ograniczać i pewnie na forum Sejmu, gdy ostatecznie ten projekt ustawy, także będzie bardzo gorąca dyskusja.
Tu też pamiętać, jak ważny poseł mówi, że darmowe leki dla emerytom. Tylko się nie mówi, że to emeryt dostaje darmowe leki i to jakie jeszcze leki? Po 75 roku życia. A emeryt, jak znam, 65 lat.
I tutaj, ale panie pośle, i teraz tak, rozmawialiśmy o długu publicznym, jeżeli, to chcemy doprowadzić do tego, żeby dług publiczny bardzo szybko wzrastał tak jak za rządów Tuska i Kopacz. My tego nie chcemy.
O emerytach rolniczych. Jeżeli przez 5 lat ale rolniczka emerytury od 55 roku kobieta, 60 lat mężczyzna, no to dlaczego zrównaliśmy od 1 stycznia utracą te prawa do nabycia? Proponowaliśmy wyraźnie, nie atakowaliśmy, tylko proponowaliśmy na 5 lat. Proszę, teraz samodzielnie PiS rządzi. Jest wam łatwiej uchwalić. To na 5 lat i zobaczymy, jak to dalej będzie funkcjonować. I czasami trzeba wyjść w teren i powiedzieć to, że od 1 stycznia nie będzie emerytur, które były przez 5 lat, które PSL wywalczył trudnościami z PO, bo to też nie było po ręku.
Panie pośle,
ale
wyraźnie
te 5 lat
trzeba powiedzieć, że PSL wraz z Platformą głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego do 67 lat, stosując okres przejściowy tylko i wyłącznie. A więc nie mówcie nieprawdy.
Ale to jest prawda.
Głosowaliście za tym, żeby 67 lat, ale panie pośle.
55, 60 pośle, lat.
Mieliście,
zrobicie to?
Mieliście 8 lat szansy na to, żeby
proponujemy dla pana
rządzić,
ministra.
Żebyście rządzili Polakami. Polacy powiedzieli, że nie podobały im się wasze rządy, bo nie dostali się takiego
poparcia. Ale najwięcej głosów
poparcia
na terenie wiejskim otrzymało się.
Ale panie pośle, mieliście swoją szansę. Dzisiaj,
i
dzisiaj próbujecie mówić o tym, że macie cudowne recepty. Szkoda,
nie,
że... Ale panie pośle, starałem się panu nie przeszkadzać.
Tylko dobrą praktyką,
proszę dać mi szansę, żeby...
Nie bierzcie z naszych złych.
Staramy się realizować swoje obietnice wyborcze. Między innymi obniżyliśmy wiek emerytalny w przeciwieństwie do decyzji rządu PO-PSL, który podwyższył wiek emerytalny do 67 lat. Nie da się wszystkiego zrealizować, wszystkich zachcianek opozycji, bo doprowadziłoby to do katastrofy finansów publicznych. A nie wiem, czy większość Polaków byłaby zadowolona, gdyby na przykład wróciła hiperinflacja, gdyby nie zarabiali tam po 1000 zł, tylko 100 tysięcy
złotych. Żeby nie doszło do tego.
No, dlatego z jednej strony, dbając o budżet państwa, staramy się doprowadzić do tego, aby ci, którzy mają płacić podatki, płacili. Ci, którzy kradną, żeby trafili do więzienia, bo jest kilkaset już wniosków prokuratorskich wobec tych, którzy stosowali tak zwaną karuzelę VAT-owską, okradali państwa, ale i nas wszystkich, bo przecież podatki są naszą wspólną składką na to, aby państwo mogło funkcjonować. Jeżeli oni zabierali z tej składki, to znaczy, że okradali nas wszystkich Polaków. i dlatego nie możemy wszystkiego zrobić od razu. A dzisiaj opozycja próbuje powiedzieć, że wszystko jest możliwe i wszystko da się zrobić z dnia na dzień. My staramy się odpowiedzialnie rządzić państwem, realizujemy zapowiedzi wyborcze. I dlatego Polacy, tu wracam do początku audycji, w sondażach wyraźnie mówią, że ufają temu rządowi i tej koalicji, która dziś Polską rządzi.
Zamknęliśmy więc nasz program taką specjalną klamrą. Ja tylko jeszcze wspomnę o tym, że o czym nie mówiliśmy, bo tu może na naszym terenie cyklon Grzegorz nie poczynił jakichś większych szkód, ale niestety państwo chyba będzie musiało być przygotowane na to, że te klęski żywiołowe pojawiają nam się z częstotliwością dotąd niespotykaną.
To prawda, tu zarówno straż pożarna, ale i w ogóle system ostrzegania będzie musiał być sprawniejszy, tak aby ostrzegać Polaków przed niebezpieczeństwami, kataklizmami. Staramy się tam, gdzie tylko występują jakieś zagrożenia, interweniować. W naszym regionie niestety też, jak słyszałem, doszło chociażby do wyłączeń prądu. Nie jest to może wielka tragedia, ale dziś, bez prądu też jest trudno funkcjonować.
Szczególnie w regionie rolniczym, gdzie...
Ale tutaj trzeba jednak, nie można w ten sposób uciekać, wybiegać, że coś było uchwalone na 5 lat emeryturę rolnikom. I o tym nie uciekajmy od tego. Ale przede wszystkim tutaj mamy kataklizmy. Przecież najwięcej kto pomaga? Straż pożarna, a najwięcej ochotnicza straż pożarna. Polskie Stronnictwo Ludowe też złożyło projekt obywatelski, żeby dodatki do emerytur ochotniczym straży pożarnej. To jest formacja jedna, która naprawdę tylko nie ma obrony cywilnej. O tym od lat my wiemy, że nie ma obrony cywilnej, ale scedowane jest na straż pożarną, a w szczególności to jest potężna armia ochotniczej straży pożarnej. Nie niszczmy tego, tylko wspomagajmy ich, żeby one mogli funkcjonować.
Ale
wspomagamy wtedy, ale dodatek do emerytury, jaki jest, to wtedy my nie niszczymy.
8 lat rządziliście, wtedy tego nie zrobiliście.
Jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe będzie
4 minuty pozostaje do godziny 15. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Czas naszego programu niestety się kończy. To były Gry Polityczne. Dziękuję panom posłom, państwu za uwagę. Do usłyszenia.